wierzę, kochanie, i nie spocznę, dopóki ten Kościół nie napełni się zbawionymi duszami, tak, że będziemy oglądać tu świadectwa na każdym nabożeństwie, że się ludzie nawracają. To jest dopiero norma, to jest punkt wyjścia, to jest punkt zero dla Kościoła. Wszystko, co jest poniżej, na to nie może być zgody w naszych sercach. Nie możemy się zgodzić, dlatego że Bóg ma inne pragnienia, daleko większe, i On jest Zbawicielem, który może zbawić dużo więcej ludzi w potężny, chwalebny sposób, niż do tej pory to widzieliśmy. Amen? Amen. Kochani, dzisiaj chciałbym mówić na temat, czy temat tak mój jest ujęty, czym jest i czym nie jest ewangelizacja. Kochani, nie mogę sobie na to pozwolić i nie mogę się z tym pogodzić, żeby ten temat, ta sprawa, ten obszar życia chrześcijańskiego dla kogokolwiek był problemem. Chcę i chciałbym, żeby ten temat, czy ta sprawa, ten wymiar życia chrześcijańskiego dla nas wszystkich był radością i satysfakcją, bo Bóg takie pragnienie ma. Tak, więc nie możemy sobie pozwolić, nie mogę ja na to się zgodzić, żebyś ktokolwiek miał z tym problem. Dlatego dzisiaj chcę wyjaśnić, chcę przyjrzeć się głębiej temu troszeczkę, czym ona jest, a czym ona nie jest. Bo myślę, że też mamy wiele takich niewłaściwych obrazów czy zrozumienia i to nas hamuje. A więc po pierwsze, czym ona jest? Jest przekazywaniem życia, a nie porcją informacji. Jest przekazywaniem życia, a nie porcją informacji. Chrześcijaninem zostaje się poprzez, nie poprzez przyjęcie jakiegoś poglądu, ale przez zrodzenie się na nowo. Tak? Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Tak mówi Słowo Boże. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, pierwsza część, pierwszego wersetu. A więc trzeba się zrodzić, trzeba przyjąć życie. Z kolei Jakub powiada w swoim pierwszym rozdziale swojego listu, w 18 wersecie pierwszej jego części, o Bogu mówi, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Wiecie, że życie jest czymś unikalnym i niezwykłym? Nie powinniśmy się dać zwieść ani zmylić temu, że ono jest powszechne i tak obfite. Ono jest czymś zupełnie unikalnym i cudownym, czymś nienormalnym, że tak powiem. Czy wiecie, że życie nie powstaje nigdy samo z siebie? Życie nie powstaje nigdy samo z siebie. Nie zanotowano w przyrodzie ani jednego przypadku, by martwa materia samorzutnie ożyła. Nie ma takiego zjawiska spontanicznego powstawania życia. Ani jednego, ani nikt nigdy tego nie widział, żeby z czegoś martwego powstało coś żywego. Życie zawsze przychodzi od życia, czy rodzi się z życia. Życie nie powstaje w jakimś naturalnym, możliwym do tego zaobserwowaniu procesie. Nie ma czegoś takiego. Nikt też nie potrafi wywołać życia, nikt nie potrafi stworzyć życia. Są naukowcy, którzy stworzyli pewne cząstki, z których się organizmy żywe składają, ale są martwe te cząstki, to nie ma nic do rzeczy, to nie ma w tym żadnego życia, to są dalej martwe cząstki. Życie jest cudem, życie jest czymś unikalnym. Życie pojawia się na ziemi tylko w jeden sposób. Pochodzi z innego organizmu żywego. I gdybyśmy mieli się cofnąć wstecz do samego końca, to tam na początku jest ktoś, kto dał życie, a my tylko życie przekazujemy. My nieraz mówimy o naszych rodzicach, czy matce, że dała nam życie. To nieprawda. Rodzice nam nie dali życia. Oni nie mają zdolności wytworzyć życia. Oni tylko je przekazali. Przekazali życie, które sami otrzymali. Tak? A więc życie jest czymś zupełnie wyjątkowym, jest charakterystyką, czy można powiedzieć, przynależną Bogu. Bo Jezus powiada, ja jestem życiem. Wszystko, co nie jest Bogiem, jest śmiercią, inaczej mówiąc. Albo prowadzi do śmierci. Dlatego grzech, ponieważ jest odcięciem się od źródła życia, czyli od Bogu, prowadzi do śmierci. I każdy grzech przynosi jakiegoś rodzaju śmierć, jakiegoś wymiaru śmierć, w jakimś wymiarze niesie śmierć do życia człowieka. A więc życie jest czymś zupełnie niewytłumaczalnym, w tym kontekście jest niewytłumaczalnym cudem. Aby dojść do tego, skąd ono się wzięło, cofamy się wstecz, aż natkniemy się na Boga, na Jezusa, który się w Jezusie objawił, który mówi, ja jestem życiem, tak? Wrogiem, największym wrogiem Boga jest śmierć, dlatego, że ona jest dokładnie zaprzeczeniem tego, czym Bóg jest życiem i Bóg daje życie. Szatan jest tym, który zabija kradnie i tak dalej, Biblia mówi. A więc Bóg nie jest tylko życiem, nie tylko jest życiem, ale jest jego pełnią. Jezus, pamiętacie, kiedyś powiedział, przyszedłem na to, żeby owce miały życie i żeby obfitowały. To życie, które Bóg ma w sobie, jest niezwykle obfite, jest niezwykle dynamiczne, jest niezwykle pełne, ono bulgocze, ono pulsuje, to jest potężne życie, które Bóg ma w sobie. I to życie ma niezwykły wymiar, niezwykłą jakość. To coś więcej niż udane życie na biologicznym poziomie. Z tej perspektywy najbardziej udane życie zwykłego człowieka, który nie ma życia wiecznego, jest wegetacją. To życie wieczne, o którym Słowo Boże mówi, to nie jest życie tylko, które trwa długo. Tak, oczywiście w pierwszym wymiarze, czy w tym podstawowym wymiarze najbardziej szczególnym, to jest to, że życie wieczne przewalcza śmierć, że życie wieczne nie podlega śmierci, na tym polega jego wieczność. To znaczy, że nie tyle, że jest bardzo długie, co śmierć nad nim nie ma panowania. To znaczy, że życie wieczne, takie jak Bóg ma, Bóg nie podlega czasowi, Bóg jest poza czasem. I wtedy my, otrzymując życie wieczne, życie Boże, wchodzimy w ten wymiar, który jest poza czasem, życie wieczne, tak? Wielokrotnie, pamiętacie, padały pytania do Jezusa: nauczycielu, co mam czynić, żeby zyskać, odziedziczyć życie wieczne, życie pełne, życie nieustające, to, które Bóg ma w sobie, mówiąc inaczej, całą pełnię życia, taką, jaką Bóg ją może dać i jaką Bóg widzi. A więc przekazujemy życie, przez Ewangelię przekazujemy życie. Biblia mówi o tym, że ten istotny wymiar, jaki jest, wynika ze związku z Bożym, z Bogiem, przepraszam, określa właśnie to, czym jest to życie wieczne. Dlatego człowiek, który nie pozostaje w związku z Bogiem, nie ma z Nim relacji, choć biologicznie żyje, z Bożej perspektywy uważany jest za martwego. Taka jest wielka różnica. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Czytamy w liście do Efezjan, 2:5, a więc ten, kto upadł w grzechu, jest martwy przed Bogiem. I dopiero w Chrystusie ożywia się, czy zostaje z martwych zbudzony. To jest, w innych miejscach czytamy o tym, że byliśmy niegdyś martwi w upadkach, a Bóg nas ożywił, tak, w Jezusie Chrystusie. I teraz pamiętacie tego młodzieńca, który przyszedł i padł na kolana i mówi do Jezusa: co mam czynić, żeby ten żywot odziedziczyć? A więc pragnął, wiedział, czy miał takie przeświadczenie, że życie ludzkie nie może sprowadzić się do samej biologii. Musi być coś więcej. I jest coś więcej. Tak? Każdy człowiek to czuje, że tak powiem, przez skórę, że życie człowieka powinno wyglądać inaczej, że nie powinno się kończyć, że nie powinien człowiek umierać i tak dalej. I cóż, Ewangelia jest przekazywaniem życia Bożego. Ewangelia jest przekazywaniem życia Bożego. Czytamy, że zrodził nas przez swoje słowo, Biblia mówi, tak? A więc kiedy dzielimy się Słowem Bożym, przekazujemy życie, albo inaczej mówiąc, przekazujemy życie. Apostoł Paweł powiada: zrodziłem was przez Ewangelię. Nie chodzi o to, żeby ktoś przyjął jakiś światopogląd, ale narodził się na nowo, zyskał nowe życie, tak? Jak więc masz to życie przekazać? Jak możesz przekazać to życie? Ująłbym to może tak. Masz go zarazić tym życiem. Tym życiem, które masz w sobie. Obfitością i niezwykłością tego życia, które w tobie pulsuje, tak aby ono wyzwoliło pragnienie posiadania takiej obfitości życia, jaką ty masz. Że ten człowiek wie, kiedy porównuje się z tobą, że jemu bardzo dużo brakuje w jego wnętrzu, że ma ogromny brak, a ty masz coś, czego on nie ma. Bo ty właśnie masz życie Boże. I on wtedy, kiedy czuje, jak ono pulsuje w tobie, jak z ciebie wypływa, jak na niego wpływa, wtedy on wtedy pragnie mieć coś takiego, jak ty masz. Co to jest? On nawet nie wie, co to jest, ale wie, że w tobie jest jakieś życie, którego on nie ma. I wtedy to życie, kiedy odczuwa od nas pulsujące, wpływające na niego, kiedy jego zapragnie, wtedy możemy je przekazać. Jak może się na nowo narodzić, jak może mieć to samo, co my. A więc, kochani, najważniejsze jest, czy ewangelizowanie polega na tym, że się ma życie w sobie, że to życie wypływa. To nie jest porcja informacji tylko do przekazania, ale to jest wypływ życia, który rodzi następne życie. Tak? Amen? Trochę życia, z życiem, z chlebkiem. Amen, amen, dobrze. Mówimy często o świadectwie, jakim jesteśmy, rozumiejąc przez to życie poprawne etycznie. Ale tu chodzi o coś więcej. Chodzi o siłę i obfitość tego życia, które ma w sobie, które przejawia się samozaparciu, odwadze, miłości do innych, zdolności do funkcjonowania w sposób, który jest niedostępny niewierzącym ludziom. To życie, które ma siłę wezbranej rzeki i ma autorytet, który z tego płynie, z jego obfitości, z jego wielkości, z jego potęgi. Naturalnym przejawem tego życia, niejako jego zwieńczeniem, będzie właśnie ta chęć przekazania i mówienia o tym, jak można je otrzymać. Tak? Byłem martwy, oto żyję. I kiedy ludzie to życie widzą we mnie, wtedy mogę powiedzieć, jak to życie można zyskać. A więc ewangelizacja jest wtedy naturalnym i spontanicznym wypływem życia, którego częścią jest mówienie o Bogu. To jest jak jakaś taka grzywa fali, którą wiatr zdmuchuje, fali, która płynie życia. I ważniejsze, żeby ta fala płynęła, niż to, co powiemy. A więc, czy przekazujesz życie? Czy śmierć siejesz naokoło siebie? Możesz mieć w sobie życie i możesz to życie przekazywać. Tak? Bóg chce przez ciebie zrodzić tych, którzy są martwi i idą na potępienie. Chce ich zrodzić do nowego życia, żeby ich życie wyglądało zupełnie inaczej. Czy to nie jest wspaniałe zadanie, tak jak rodzice, myślę, wiele osób czerpie z tego ogromną satysfakcję. Ogromny wpływ na ich tożsamość, rozumienie to, że posiadają potomstwo, że byli w stanie przekazać życie. To rozwija ludzi w niezwykły sposób. Tak, sprawia, że stają się przez to dojrzali, dorośli, przybywają autorytetu na różne sposoby. Sam fakt przekazania komuś życia zmienia ciebie. Nie tak, drogi rodzicu? Aha, chlebka nie ma. Tak, i tak samo, jeśli zostajesz duchowym rodzicem, jeśli przez ciebie Bóg zrodzi kogoś, stajesz się innym człowiekiem. Staje się jak rodzic duchowy, który przekazał życie i z tego czerpie swój autorytet i satysfakcję. Dlaczego miałbyś się tego pozbawić? Dlaczego nie miałbyś mieć tej radości przekazywania życia? Bóg nie chce bezpośrednio sam tego życia przekazywać, chce przekazać je przez ciebie. Czyż nie należy mu się za to chwała i podziękowanie i uznanie? Amen?
Amen.
Amen. Amen. Amen. A więc po pierwsze, ewangelizacja jest przekazywaniem życia, a nie porcją informacji. To nie jest ten, co chodzi i sprzedaje różne rzeczy, no jakąś komiwojarze, albo akwizytor, o. Słowo Boże, Paweł mówi, w pewnym momencie inaczej to ujmuje. Nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. My przekazujemy życie, tak? To nie jest, że my mamy agitację prowadzić jak do jakiejś partii politycznej, żeby ktoś zmienił światopogląd i przyjął nasz światopogląd, nasze myśli. Nie, on ma ożyć, on ma zmartwychwstać. To jest zupełnie inny wymiar, tak? Częścią tego, czy środkiem do tego jest Słowo Boże, ale w tym kontekście ono jest tym, czym jest, to znaczy jest nośnikiem, zarodkiem życia, które nie na darmo w Biblii czytamy, że Słowo Boże jest ziarnem, tak? Które się sieje, żeby wzeszło i wydało życie, tak? A więc chcemy, żeby było życie. Po drugie, ewangelizacja jest modlitwą, a nie jedynie fizyczną aktywnością. Jak możesz to życie przekazać? No, musimy rozumieć, że jest to życie ponadnaturalne, tak? I że to nie chodzi o naturalne fizyczne życie, ale to ponadnaturalne, które zaczyna się w duchu, w tym, co niewidzialne. Nikt nie może przyjść do mnie, mówi Jezus w Ewangelii Jana 6 rozdziale 44 wersecie, jeśli nie pociągnie go Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A więc nie można przekazać życia inaczej jak w duchu, tak? To nie jest sprawa biologii. Biologiczne życie to każdy, to zwierzę wie jak przekazać. Ale tu chodzi o innego rodzaju życia, o inny wymiar życia. Ten wymiar, który brakuje, ten, który jest największy, najpotężniejszy, ten jest w duchu i zaczyna się w modlitwie. Dlatego, że kiedy modlimy się, istotą tego jest Bóg działający w sercu człowieka niewierzącego. Jezus powiada znowu w innym miejscu, że gdy On przyjdzie, mówi o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, o sądzie. A więc Bóg musi w tym być. Musi być Duch Święty w tym obecny, inaczej w tym nie będzie życia, tak? A więc musimy się modlić, żeby Duch Święty był w nas i żeby Bóg wykonywał pracę w tym człowieku, którym to życie ma się pojawić. To, tu się wszystko zaczyna, na tej płaszczyźnie jest najbardziej istotny wymiar. Bóg jednak chce, byśmy mieli w tym udział i to życie chce przekazywać przez nas. Jakże więc będziemy mieli w pierwszym rzędzie w tym udział? Poprzez modlitwę o zbawienie innych. Nasza modlitwa ma moc zmienić duchową sytuację człowieka niewierzącego, dlatego że jego stan jest taki, że on jest martwy w swoich grzechach i on nie może przyjść do Boga, dopóki Bóg najpierw go nie ożywi. Drugi list do Koryntian mówi o sytuacji czy o pozycji człowieka niewierzącego, że Bóg świata tego zaślepił ich umysły, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. W innym miejscu mówi, apostoł pisze do Tymoteusza w drugim liście skierowanym do niego, w drugim rozdziale, 26 wersecie, że oni muszą się wyzwolić z sideł diabła, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. A więc to nie jest tak, że sobie mogą uwierzyć jak chcą. Człowiek, powiedzmy tak, ktoś, kto jest martwy, nie wykrzesa sam z siebie życia, tak? On musi to życie otrzymać z zewnątrz, ono musi być mu wstrzyknięte, że tak powiem. I kiedy modlimy się, Bóg chce naszych modlitw użyć. Mógłby to pominąć, ale on chce to życie przekazać przez nas. Więc kiedy się modlimy w duchowym wymiarze, to życie zaczyna pulsować, zaczyna przepływać w ten sposób, między innymi, że oddziaływuje to Bóg przez Ducha Świętego na serce tego człowieka, żeby otworzyć jego oczy, żeby wykonać taką wstępną pracę, która uwalnia go do tego, aby on mógł w Chrystusa uwierzyć. I to się dzieje dzięki naszej modlitwie. Tak Bóg się ograniczył, że chce życie przekazywać nie bezpośrednio, ale przez nas. Poza tym modlitwa, kiedy modlimy się o zbawienie ludzi, zmienia nasze serce, tak? Zmienia nasze serce, stosunek do tej osoby. Jesteśmy bardziej świadomi swojego stosunku i motywacji, z jakiej to robimy. I Bóg może wtedy nas wypełnić brzemieniem troski o zbawienie jakiejś osoby. Coś, co przychodzi od Boga, co jest tak serdeczne, tak głębokie, że tego się nie da sfabrykować w ciele. Kiedyś chyba mówiłem tutaj świadectwo Artura Blessita, kiedy, nie chcę tego rozciągać, ale był człowiek, z którym on się zaprzyjaźnił, reporter Żyd. I on był wielkim świadectwem dla niego, oczywiście, wielkie odwagi, poświęcenia dla Chrystusa i tak dalej, ale on tego nie przyjmował, on się modlił o niego. I któregoś dnia, kiedy wychodzili z jakiegoś pomieszczenia, parking, już mieli się rozstać, prawdopodobnie więcej już się nie widzieć, ten wziął i ukląk i mówi: ja cię błagam, przyjmij Chrystusa. Nie odchodź, i płakał. Kto takie brzemię sam z siebie wykrzesa? Kto ma takie serce sam z siebie? Nikt nie ma. Ale kiedy modlimy się, to życie zaczyna przepływać przez nasze serce w ten sposób, że daje nam brzemienie o zbawienie ludzi, że będziemy gotowi do takich zachowań i wtedy ci ludzie poczują Chrystusa w nas, bo to jest Jezus, tak, który tak się zachowuje, Duch Święty, który ma tego rodzaju aspekty życia w sobie, że to życie jest gotowe, czy jest władne uniżyć się tak głęboko i tak serdecznie prosić. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, tak? I czy to wypłynie z naszego serca, jeśli Duch Święty w nim jest obecny i kiedy modlimy się, zostajemy wypełnieni brzemieniem, wtedy możemy przemówić z głębi serca i nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, tylko rozdajemy życie, tak? To nie jest pogląd, który trzeba przyjąć, to jest wzruszenie, które kogoś ogarnie, kiedy ono przepłynie z jednego serca do drugiego. To jest życie, które dotyka i pobudza coś w drugim człowieku. Nie tylko, czy ty masz rację, czy to tak jest w sensie logicznej prawdy, ale przepływa życie. Z głowy do głowy przepływa tylko informacja. Życie przepływa z serca do serca. Czy nie tak? Odwróć się do swojego sąsiada i powiedz: z serca do serca. A więc nie chodzi o to, żeby wykazywać się jakąś aktywnością fizyczną, mówić, robić coś i tak dalej, ale ewangelizacja jest modlitwą. Jeśli jej nie ma, nie ma ewangelizacji. Tak? Wtedy pozostaje tylko tłuczenie łbem o ścianę, bezproduktywne działanie w ciele. Tak? jeśli najpierw w duchu się coś nie wydarzy, w nas i w tej osobie, A więc postrzegajmy, o to mi chodzi, postrzegajmy ewangelizację jako modlitwę, to znaczy każdy może to robić, tak? Każda ewangelizacja powinna zacząć się nie od wyjścia na ulicę, ale od padnięcia na kolana. Jeśli masz trudności w ewangelizowaniu innych, to najbardziej naturalnym sposobem zmienienia tego jest rozpoczęcie systematycznej modlitwy o zbawienie ludzi. Możesz mieć usprawiedliwienie, że nie pójdziesz na ulicę, ja to rozumiem. Nie każdy ma taką osobowość, nie każdy w jakimś takim miejscu jest i tego, nie każdy łatwo zawiera te relacje z innymi ludźmi, nawiązuje kontakty i tak dalej, ale modlić się każdy może. Najbardziej nieśmiała osoba, najbardziej wycofana, najbardziej cicha, spokojna, introwertyczna, jakkolwiek ją nazwiecie, to może każdy robić. I kiedy modlisz się systematycznie o zbawienie, rzeczy zaczynają się zmieniać. Możesz mieć usprawiedliwienia, dlaczego nie robisz innych rzeczy, ale jakie znajdziesz usprawiedliwienie, że się nie modlisz o zbawienie ludzi? Tylko takie, że nie masz serca do tego. I to się nigdy wtedy nie zmieni, ale kiedy zaczynasz się modlić, wkrótce zaczniesz ewangelizować. Nie będziesz nawet wiedział, kiedy to samo wyleci z ciebie, nawet nie wiem kiedy, tak? Otworzyła się buzia i zaczęło życie z niej wypływać i potem mówisz, Jeny, skąd ja to... Mamy takie świadectwa tutaj były w kościele, że ktoś mówił, ja nie wiem, skąd ja to wziąłem, co ja mówiłem, co to po prostu tak jakby nie ja, tak? Rzeczywiście tak się dzieje. A więc ewangelizacja jest modlitwą, a nie tylko fizycznym działaniem, jakąś aktywnością w ciele, tak? Po trzecie, ewangelizacja jest budowaniem relacji z niewierzącym, a nie zaczepianiem kolejnych nieznajomych. Kiedy się o kogoś modlimy, zmienia się nasz stosunek do tej osoby. Jeśli się modlimy szczerze, jeśli się modlimy całym sercem, jeśli się modlimy naśladując Chrystusa, widzimy wtedy, że zmienia się nasz stosunek do tej osoby, albo widzimy, że powinien ten stosunek się zmienić, bo jest w naszym sercu jakaś przeszkoda. Okazuje się, że pierwsza rzecz na przykład w modlitwie, jaka może wyjść, to to, że nam wcale nie zależy na zbawieniu tej osoby. Wszystko nam jedno. Kamień w sercu jest, tak? To trzeba modlić się, żeby Bóg to skruszył. Kiedy się nasz stosunek zmienia na bardziej życzliwy, przyjazny, jesteśmy przez to przecież lepszym odzwierciedleniem stosunku Boga do tej osoby. Jeśli Bóg włoży więcej miłości do naszego serca, to chętniej spędzamy czas z tą osobą i naturalnie budujemy z nią relacje. Ani jak się ludzie nawracają? To już kiedyś mówiłem, ale muszę przypomnieć. Jak wy się nawróciliście? Czy nie było tak, że nawróciliście się, ponieważ ktoś znajomy zbliżył się do was, był waszym przyjacielem, mieliście do niego zaufanie, przyjaźniliście się i tak dalej. Większość z nas tak się nawróciła, że ktoś miał z nami relację i ten ktoś nam o Bogu powiedział, tak? Nieliczni byli tacy, że z ulicy gdzieś weszli do kościoła i szukali Boga i tak dalej. Większość z nas w ten sposób się nawróciła. I dlatego, jeśli tak jest, dlaczego mielibyśmy robić inaczej, niż się faktycznie ludzie nawracają? To jest dopiero poziom głupoty, co? Widzieć przed swoim własnym nosem, że wszystko dzieje się inaczej, chcieć uzyskać ten efekt i robić zupełnie co innego. No matko. Okay. Z tej pozycji ewangelizacja jest budowaniem relacji ze sobą niewierzącą. Kiedy budujesz relację, w tym momencie ewangelizujesz. Na tym jej istota też polega. To nie jest zaczepianie ludzi na ulicy, znajomych, nieznajomych, żeby im tylko powiedzieć. To też może być jakiś, ale to nie jest ten najistotniejszy wymiar. Tak? Nie należy tego z tym drugim utożsamiać, bo jeśli będziesz to widział w ten sposób, to powiesz, ja się nie nadaję. Ja nie będę zaczepiał ludzi na ulicy czy nieznajomych i tak dalej. Gdzie Ewangelia nie jest tylko informacją, tak jak mówiłem, ale jest ofertą wspólnoty i przyjaźni. Tak? Ludzie, kiedy się nawracają, to też trzeba zrozumieć, najczęściej tracą wszystkich swoich przyjaciół, czy przynajmniej część z nich. Tych, którzy nie chcą z Bogiem mieć nic wspólnego, którzy się obrażają, odsuwają i tak dalej. I teraz co? Mają pójść w próżnię? Mają tylko przyjść na jedno tu na nabożeństwo, po plecach ich poklepiemy, idźcie do domu? Tak? I to wszystko? To musi być... Ewangelizacja jest ofertą przyjaźni i wspólnoty, tak? Że ludzie mogą wejść w środowisko, w miejsce, gdzie się są ludzie chętni z nimi zaprzyjaźnić ze względu na Chrystusa. Na tym ewangelizacja polega. wątpię, albo wielką przeszkodą w ewangelizacji jest to, jeżeli ktoś tylko słyszy informację, a nie ma żadnej osoby, która by się chciała z nią zaprzyjaźnić. Nie ma wcielonej Ewangelii, tak? Jest tylko na papierze albo w słowie, a nikt nie wyciąga ręki, żeby być tym Chrystusem wcielonym dla tej osoby i się z nim przyjaźnić, być obok Niego, być wcieloną obecnością Bożą dla Niego przez długi czas, tak? A więc jest to budowanie relacji z niewierzącymi, a nie zaczepianie nieznajomych. Zaczepiajcie nieznajomych, mówcie Ewangelię, to swoją drogą. Jednym z największych hamulców w dzieleniu się Ewangelią jest obawa przed odrzuceniem, przed wyśmianiem, przed tym, że coś, ktoś zlekceważy coś, co dla nas jest bardzo cenne, że my otworzymy swoje serce, a ktoś na to napluje, że losy śmieje się i tak dalej. Kiedy jednak masz podzielić się Ewangelią z kimś bliskim, z przyjacielem, z osobą życzliwą, nie staje się to takim problemem, tak? A więc od jednej strony ewangelizacja jest doprowadzenie naszych relacji z tą osobą, którą chce się dzielić Ewangelią, do takiego miejsca, że nie ma wysokiego napięcia. Bo ta osoba, nawet jeśli tego nie akceptuje, jeśli nie otworzy się od razu, czy coś takiego, wysłucha cię życzliwie, bo to jest ktoś, kto jest twoim przyjacielem albo z kimś, z kim jesteś w dobrych stosunkach i ona nigdy nie zrobi coś takiego, żeby ci zrobić przykrość, tak? Dlatego, że ty zainwestowałeś w tę relację, okazałeś wiele serdeczności, życzliwości i w zamian otrzymujesz to samo, bo na tym polega przyjaźń, czy dobra znajomość taka serdeczna. Ta osoba nigdy ci wtedy nic złego, nawet by myślała, co za głupoty i tak dalej, nie powie ci tego w twarz. Powie, wiesz, no fajnie, że ty wierzysz i tak dalej, wiesz co, no ja mam pewne trudności i tak dalej, bardzo powie ci to oględnie i tak dalej. A więc tym bardziej teraz możemy zrozumieć, że ewangelizacja jest budowaniem relacji albo na tym ona polega. I wtedy nie ma potrzeby mieć jakichś oporów. Czasami myślę, że nie ewangelizujemy, bo nie ma w nas tyle zainteresowania do drugiego człowieka, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Nie chcemy. Chcielibyśmy po jakimś czasie tylko tam, żeby to powiedzieć i iść dalej, tak? Kiedyś pewien pastor był w jednym mieście i w jakimś tam barze czy gdzieś i zauważył, że przyjechała młodzież autobusem, jakiś był napis, że to chrześcijańska jakaś grupa, oni wylegli ewangelizować całe to miasteczko czy miasto, no i czekał i student wszedł właśnie też do baru i będzie jego ewangelizował. No i ten pastor specjalnie nie dał po sobie poznać, że jest wierzącym człowiekiem i zaczął mówić, czy robić coś takiego, z czego wynikało, że potrzebowałby jego towarzystwa, żeby on go odwiedził, żeby był z nim bliżej, żeby może się zaprzyjaźnili i tak dalej, a ten nie miał czasu. Musiał zaraz wracać do autobusu. Tak? A więc nie na tym Ewangelia polega, nie tak ją należy rozumieć. I często problemem jest brak serca, bo kiedy ewangelizację zdefiniujemy, że to jest wciskanie ludziom nieznajomym coś na siłę i tak dalej, to większość z nas się do tego nie nadaje, tak? Ale jeśli rozumiemy ją, że jest to budowanie relacji z niewierzącymi osobami, to nie ma dla nas usprawiedliwienia. Każdy może to zrobić. Każdy może być serdeczniejszy i kogoś błogosławić i przybliżyć się do niego. Rzadko kto na to nie odpowie w taki sam sposób pozytywnie, tak? Jeśli to jest szczere i autentyczne. I wtedy naszym problemem nie jest brak odwagi, mądrości, jak sobie czasami wmawiamy, ale wmawiamy właśnie to sobie po to przede wszystkim. Znaczy rozumiemy wtedy to, że jest to mówienie drogi zbawienia mało znanym ludziom, którzy tego nie chcą słuchać. A ponieważ mamy taką osobowość, że nie potrafimy tego robić, więc to nie jest dla nas. A tak naprawdę powodem jest brak serca, bo nie chcemy budować relacji, nie mamy czasu na zbudowanie relacji z ludźmi. A mówimy to tylko te przywódcze typy, tam niech się angażują, nie mają żadnych oporów w rozmawianiu z nieznajomymi osobami, nie czują żadnych osób, pomijając to, że nie ma takich typów w ogóle. Każdy ma jakieś wyzwania i problemy, bez względu na to, jak dalece je przezwyciężył, nigdy nie przezwyciężuje w 100% i się zawsze w jakiejś mierze zmaga. W ogóle nie o to chodzi, bo ewangelizacja jest budowaniem relacji z niewierzącymi, a nie zaczepianiem nieznajomych. Macie to? Halo? Hello? Dobrze. A po czwarte, chcecie czwarty punkt wysłyszeć?
Tak.
Okej, dobrze. Okej. Po czwarte, jest działaniem zespołowym, a nie solowym występem. Jezus wysyłał zawsze dwójkami.
to nie znaczy, że my mamy chodzić dwójkami jak agent, tajnos agentos, wiecie, że skórzane płaszcze najlepiej, czarne okulary, nie. Ale to znaczy, że nie powinieneś tym pozostawać samotny. To znaczy, że powinien się przyjaźnić z kimś, z kim o tym rozmawiacie i nawzajem się do tego zachęcacie. Czy masz kogoś takiego? Z kim chętnie i często dla was to jest temat bardzo ważny i jak się tylko spotykacie regularnie, czy często o tym rozmawiacie, jak nam idzie ewangelizowanie, jak nam idzie docieranie do bliskich osób. Jeśli nie, to jest solowy występ. Ktoś, kto samotnie ewangelizuje, to jest tylko kwestia czasu, kiedy ustanie w tym, kiedy zniechęci się. To potrzeba ogromnie wiele zachęty, wiele cierpliwości, żeby ewangelizować ludzi. Jeżeli ktoś to robi sam, osamotniony jest, nawet w kościele może być ktoś osamotniony, w dobrej wierze, tak? I bo oczywiście jest wymiar indywidualnego podejścia, to jest co innego niż osamotnienie, tak? A więc czy masz kogoś takiego, z kim rozmawiasz i najlepiej, gdyby to jeszcze w grupie wszyscy takich przyjaciół mieli i grupa jako całość była taką grupą przyjaciół, która do tego wraca i chętnie o tym rozmawia. Tak? A więc nie, to nie jest jakiś solowy występ. Wiecie, prawie w żadnej dziedzinie w życiu ludzie w pojedynkę, w samotności nic nie osiągają. Mogą tylko zdziwaczeć. W sporcie zawsze, czy najczęściej trenuje się w grupie. Jeśli nawet nie, to trener jest, tak? Znacie jakiegoś wybitnego sportowca, który nie trenował w grupie albo nie miał trenera i tylko sam, samotnie wszystko doszedł do jakichś wyników zupełnie indywidualnie? Nie ma takiej opcji. Albo artysta jakiś wybitny. Zawsze miał jakiegoś trenera, mentora, nauczyciela, nigdy w pojedynkę, a my jesteśmy mądrzejsi. Tak? I my będziemy samotnie, w pojedynkę robić nie takie proste, zwykłe, ludzkie rzeczy jak sport, czy muzyka, jakieś artystyczne osiągnięcia, tylko duchowy wymiar, gdzie my ludzi ze śmierci mamy wyratować, gdzie ich życie ma się przemienić tak, jak żadna muzyka nie przemieni życia człowieka, żaden sport nie przemieni życia człowieka tak głęboko. W związku z tym nie może, czy my możemy to robić w pojedynkę? Czy możemy sobie pozwolić na zlekceważenie tych zasad, które Jezus zilustrował, kiedy wysyłał apostołów zawsze dwójkami, a nigdy w pojedynkę? Idąc dalej, tak naprawdę to ewangelizujemy całym zborem, tak? Nikt tak naprawdę sam nie przyprowadził do Chrystusa człowieka i sam nie przyprowadzi. Zawsze w tym inni uczestniczą, wspierają nas w ten czy inny sposób. Kogoś tu przyprowadzi, ktoś usłyszy kazanie, uwielbienie, druga osoba, która się z nią zaprzyjaźni, wnosi coś innego do jego życia i tak dalej. Pierwszy list do Koryntian, 3:6, apostoł Paweł mówi, ja zasadziłem, Apolos podlał, tak? I dalej w 9 mówi, we współpracownikami Bożymi jesteśmy. To znaczy wszyscy uczestniczymy w zespołowej pracy. Musimy o tym pamiętać, że budujemy jeden na drugim i obok drugiego, tak? Nikt nie powinien robić tego samodzielnie w izolacji od innych i nie powinien podejmować takich wysiłków, ponieważ wszyscy jesteśmy i mamy być współpracownikami. A więc ewangelizacja jest działaniem zespołowym, a nie solowym występem. Ktoś inny może nawet lepiej dotrzeć do osoby, z którą ja się przyjaźnię, niż ja. Ma więcej mądrości, ktoś jest lepszy w nawiązywaniu kontaktów, ktoś inny w budowaniu relacji, ktoś inny w okazywaniu miłości przez usługiwanie, jakieś służenie, ktoś inny w przekonywaniu do prawdy, ma mądrość, że umie to dobrze wyrazić i my razem to wszystko robimy i Chrystus się objawia, ewangelizujemy całym ciałem, tak? Czyli całe ciało przekazuje życie w ten sposób. A więc jest to działanie zespołowe, nie solowy występ. Jeśli to uchwycimy, to uchwycimy istotę ewangelizacji. Tak? I po piąte, odwróć się do swojego sąsiada, powiedz, to ostatni punkt. Darek prosi, żeby był najdłuższy. Nie, jest najkrótszy. Jest procesem, a nie jednorazową rozmową. Jest procesem, a nie jednorazową rozmową. To jest proces, który trwa nieraz latami. Może być tak, że trafisz na kogoś, tak jak ja kiedyś wspominałem, pewnie na człowieka natrafiłem na ulicy, podchodzę do niego, nieznajomy zupełnie, żeby mu opowiedzieć Ewangelię. Zaczynam, a on ręce założył tak i nogą tak tupie. I patrzy na mnie i kiwa głową tak. Ja myślę, matko, co się dzieje? Da w plapę czy co? A on po dłuższej chwili, nic nie mówi, po dłuższej chwili milczenia mówi, a ja szukam Boga. On był zdumiony po prostu, on się modlił, on szukał Boga, przychodzi facet i obcy i mówi mu Ewangelię. Ale to są wyjątki, znaczy Bóg wykonał w nim przedtem jakąś pracę. Normalnie proces nawrócenia trwa miesiącami, nieraz latami trwa, tak? Dlaczego? Właśnie z tego powodu. Apostoł Paweł, jak już cytowałem, przyrównał to wszystko do pracy ogrodnika bądź rolnika. I wiecie, jest tak, że Jezus mówi o Słowie Bożym, że to jest ziarno, które się sieje. Trzeba glebę przygotować, ileś tam zabiegów rolniczych dokonać i tak dalej. I co? I czekać. Czekać. Nie jest tak, jak to było tam z jakimś chłopcem, któremu dziadek tam wymyślił, że zasadzą tam jakieś nasionko do ziemi i tak dalej. Młody poleciał na drugi dzień i popatrzy, że nic nie ma. Wziął, wykopał, zobaczył, czy jest wszystko okej. I zasadził z powrotem. Nie wiedział, że na to trzeba czekać, tak? Im większą, szlachetniejszą może roślinę zasadzisz, tym dłużej czekasz, tak? Żeby zebrać owoce, trzeba czekać. To jest proces. I jeżeli jakaś sekwoja ma wyrosnąć, to rośnie 2000 lat. No mam nadzieję, że nikt nie będzie tyle czekał na czyjeś nawrócenie. W każdym razie chodzi o to, że trzeba mieć cierpliwość i wielokrotnie siać, czy wielokrotnie wykonywać różne, nazwijmy to w cudzysłowie ilustracyjnie, te zabiegi, podlewania i tak dalej. Nieraz jest tak, że my, ktoś mówi w ten sposób, rozmawiałem z kimś, ten ktoś nie chce, jest zamknięty i tak dalej, to znaczy już nie mam nic do zrobienia. Tak? A gdzie budowanie relacji, gdzie modlitwa, gdzie proces siania? Czy wiecie, jak zareagował apostoł Paweł na samym początku, kiedy usłyszał Ewangelię? Z entuzjazmem popadł na kolana i powiedział, chwała Bogu, aleluja. Nie, pozabijał ich kilku na dobry początek. Chodził, dyszał rządzą mordu i wyciągał ich do więzień, wtrącał i mordował chrześcijan. Tak apostoł Paweł uczestniczył w procesie ewangelizacji jego osoby. Tak? To znaczy, że nie było sensu jego ewangelizować, co prawda Bóg musiał się zaangażować w specjalny sposób, go tam z konia zwalić i tak dalej, to był szczególny przypadek, ale to, że ktoś nie, kiedyś żeśmy z nim rozmawiali jakiś czas temu, miesiąc temu, rok temu, to nie znaczy, że ciągle będzie tak samo, bo może być zupełnie inaczej, szczególnie jeśli się modlimy o niego, ale kto ma tę cierpliwość? Ten, kto ma miłość, tak? To, kto ma wytrwałość, to wie, ale znowu o tą jedną rzecz mi tylko chodzi, żeby uchwycić to, że ewangelizacja nie jest jedną rozmową i opowiedzeniem drogi zbawienia. Macie to? To jest proces. Apostoł Paweł tam właśnie w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdziale, przyrównuje to do wytrwałej pracy rolnika, siania, podlewania, a potem dopiero jest do zbioru, tak? Ewangelizacja nie jest jakąś akcją, dlatego mówię o labiryncie, to tak naprawdę nie jest ewangelizacja, tak? To jest tylko jakaś cząstka, część ewangelizacji. Tak naprawdę w tym labiryncie nie chodzi o to, czy ktoś się nawrócił i tak dalej, czy to, ile to przyniosło skutku, tylko czego częścią to będzie, tak? Jakiego procesu, tak? Ewangelizowania kogoś. Bo ktoś może kilka lat być, przyjdzie na taki labirynt, na bramy nieba, pominie piekła, na jakieś nabożeństwo i dalej i dopiero to będzie ostatnie jakieś ziarenko czy kropla, która czarę przeleje, że ta osoba się nawróci, tak? Bo to jest proces. Więc labirynt będzie jednym z elementów czego? Niech to usłyszę głośno, procesu. I my stylu życia, który kontynuujemy, dlatego będzie potem coś innego niż labirynt. Słuchajcie, zawsze coś potem będzie, tak? Tak się przyzwyczajmy do tego, polubmy to. I po prostu dajmy się poprowadzić, że to jest proces. Nie chodzi o akcję, że mamy rzucić się teraz do ewangelizowania i potem będziemy odpoczywać do następnego razu, kiedy tu coś się w zborze zorganizuje. To znaczy, że tak naprawdę nam nie zależy, ale na ten czas się tak skrzykniemy, będziemy udawać, że nam zależy, bo jest taka akcja tutaj, mobilizacja i tak dalej, a potem wreszcie można wrócić do normy, już przestać się tym przejmować, zajmować, nie? I tak dalej, wtedy jest normalnie. Tak ma być? Nie. Chodzi o to, żeby wejść w styl życia, tak? A to ma nas pobudzić, ten labirynt ma nas pobudzić, wiecie, tak jak się reanimuje jakiegoś tam, wiecie, kogoś, kto uległ jakiemuś wypadkowi, tak jak się mu przykłada elektrody. Widzieliście to kiedyś, tam 20 dżuli czy tam ile, bum, to klatka się tak, ten labirynt to jest taka elektroda do nieewangelizującego chrześcijanina piersi przyłożony. Tak? I taki bum będzie, tak? I bum, następny, żeby zaskoczył i któryś ten impuls, jeden, drugi, trzeci, aż wreszcie otworzy oczy i spójrz na to, że żniwo jest dojrzałe, że wszystko jest gotowe, Jezus mówi, każdy czas jest dobry, tak? Ale musisz rozumieć, że to jest proces, wtedy będziesz cierpliwy i będziesz chciał przekształcić swoje życie, ponieważ jest to działanie, jest to proces, a nie jednorazowe działanie czy jednorazowa rozmowa. Kochani, nie ma szóstego punktu. Ani siódmego. O, bardzo dobrze. Dobrze. Powiedz, odwróć się do sąsiada, powiedz, jaka szkoda. Okej. Ani, będziemy się modlić. Mam nadzieję, że was zachęciłem, chciałem powiedzieć, zachwyciłem. Zachęciłem, powstańmy, tak? Będziemy się modlić, kochani, teraz skupmy się poważnie, pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby w nas pewną pracę wykonał. Kochani, ja sobie nie wyobrażam, nie po to mówię, żeby siać na wiatr, tak? Żeby marnować swoje życie, wasz czas. Ja wierzę, że ten Kościół się przemieni, tu będą ludzie regularnie się nawracać i z tą nadzieją sieję, z tą nadzieją mówię i z tą wiarą mówię, tak? I chcę jedno ziarno do drugiego dokładać. Mówiłem przedtem o Piotrze, który stał po pas w rybach, że to jest wolą Bożą. Cezary mówił na poprzednim spotkaniu, też kontynuował ten temat i dzisiaj mówimy po to, żeby Bóg tego mógł użyć. Módlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty nas uczysz, abyśmy byli mądrymi pracownikami Królestwa Bożego, abyśmy rozumieli, do czego nas powołałeś, na czym duchowa praca polega, na czym polega, Panie, ratowanie i zbawianie ludzi, na czym polega ewangelizowanie. Panie, to nie może być nasz problem, to musi być nasza radość. Panie, tak było to radością Twoją, Ty zstąpiłeś z nieba po to, by ratować ludzi, Panie, by dotrzeć do ich serc, Panie, i po to posłałeś nas, swój Kościół, abyśmy nie byli głupi, ale mądrzy, abyśmy nie byli bezowocni, nie przyszli z pustymi rękoma, ale wrócili, Panie, z pełnymi rękoma, Panie, abyśmy stanęli przed Tobą jako słudzy wypróbowani, Panie, których Ty jesteś gotów wyposażać, szkolić, zmieniać, rozwijać i jesteś gotów zbawiać ludzi przez nas, jesteś gotów przekazywać życie przez nas, Panie, to właśnie chcemy czynić, chcemy poczuć, jak to życie płynie przez nas do innych ludzi. Panie, oni wstają z martwych, Panie, poznają Ciebie, wyzwalają się swoich grzechów, Panie, i będziemy widzieć chwałę Twoją, Panie, świadectwa ludzi nawróconych regularnie tutaj, w tej kaplicy, Panie, będą przychodzić, będą wyznawać, będą mówić o tym, że ktoś był dla nich wcielonym Chrystusem i przyniósł im życie. Panie, o to Cię proszę, aby cały Kościół, Panie, aby to stało się normą dla nas, by to nie były jakieś wyjątki, Ojcze, że ktoś ewangelizuje, Panie, abyśmy nie narazili się na śmieszność, Panie, abyśmy się nie okazali fałszywym Kościołem, nieprawdziwym Kościołem, który tylko ma pozór pobożności, a zapiera się wszelkiej mocy. Panie, abyśmy się nie okazali, Panie, tymi, którzy idą tą szeroką drogą, którzy nie traktują poważnie tego, co nam poleciłeś. Ojcze, obyśmy się takimi nie okazali i nie chcemy się takimi okazać. Chcemy być w prawdziwym kościele, chcemy być w żywym kościele, chcemy widzieć moc Bożą, chcemy widzieć potęgę Zbawiciela, jak zbawia. Panie, przez nas, jak to życie płynie, Panie, daj nam taką łaskę, abyśmy ożyli, Panie, jako Kościół, abyśmy byli wszyscy, Panie, zaangażowani w to, aby żyć życiem Bożym, aby je przekazywać, aby ludzie rodzili się na nowo, by poznawali Chrystusa, a my byśmy doświadczali radości, a Ty wielkiej chwały. Za to wszystko niech Tobie będzie cześć, uwielbienie, a cały zbór na to powie Boży. Amen.